Rozdział 22. Telegraf. Wróciwszy do siebie, państwo de Villefort dowiedzieli się, że hrabia Monte Cristo przyjechał z wizytą i czeka w salonie. Pani de Villefort, nazbyt jeszcze zdenerwowana, by pokazać się od razu, wstąpiła do sypialni, a prokurator, panujący bardziej nad sobą, podążył wprost do salonu. Aczkolwiek nie okazywał nigdy wzruszeń i umiał nadawać twarzy wyraz kamienny, nie zdołał teraz rozchmurzyć czoła. To też hrabia, uśmiechnięty pogodnie, dostrzegł ową posępną zadumę. Na miły Bóg, cóż to się stało, panie prokuratorze? Spytał, kiedy wymienili zwykłe grzeczności. Czyżbym zastał pana oferującego wyrok śmierci? Villefort spróbował się uśmiechnąć. Nie, panie hrabio, tym razem ja jestem ofiarą. To ja przegrałem proces, który wytoczył mi przypadek, upór i bezrozumność. Ale cóż to było takiego? Spytał Monte Cristo, wybornie udając życzliwość. Czy naprawdę spotkało pana jakieś nieszczęście? Panie hrabio, odrzekł Villefort spokojnie, ale z głębokim rozgoryczeniem. Raczej nie warto mówić o tym. To bagatela, zwykła strata pieniężna. Istotnie strata pieniężna to niewiele dla człowieka, tak majętnego i myślącego tak filozoficznie i wzniośle jak pan. To też nie troskam się wcale o pieniądze, choć utrata 900 tysięcy franków może człowieka rozżalić, a przynajmniej na chwilę zirytować. Głównie jednak boleję nad zrządzeniem losu, przypadku, fatalności, bo nie wiem, jak nazwać siłę, co posłużywszy się kaprysem zdziecinniałego starca, zesłał na mnie ten cios, aby zniweczyć nie tylko moje nadzieje majątkowe, lecz może i przyszłość mojej córki. Ależ cóż to takiego, na miłość boską? Powiedziałeś pan 900 tysięcy franków? No tak, tej sumy może żałować nawet filozof. I któż panu sprawił taką przykrość? Rodzony ojciec. Niesłychane. Ale mówiłeś mi pan, że jest całkiem sparaliżowany, że zamarły w nim wszelkie władze fizyczne, bo nie może ani się poruszyć, ani przemówić, ale przy tym wszystkim myśli, działa, przeprowadza swoją wolę. Wyszedłem od niego przed 5 minutami i teraz właśnie dyktuję testament 2 rejentom. Czyżby więc przemówił? Żeby to, zdołał się z nimi porozumieć. W jaki sposób? Spojrzeniem. Oczy jego pozostały przy życiu i, proszę pana, mają moc zabójczą. Czy ty czasem nie przesadzasz, mój mężu? Ozwała się pani de Villefort, wchodząc do salonu. Witam, łaskawą panią. Tu hrabia skłonił się głęboko. Pani de Villefort odkłoniła się z najwdzięczniejszym uśmiechem. Małżonek pani mówił mi właśnie o jakiejś niezrozumiałej przykrości.
Niezrozumiałej, tak to nazwać trzeba, starcze grymasy, podchwycił Villefort, wzruszając ramionami.
A nie dałoby się wyperswadować panu Noirtierowi tej decyzji?
Owszem, powiedziała pani de Villefort. Zależy jedynie od mojego męża, aby ojciec zmienił ów testament krzywdzący Walentynę, zmienił na jej korzyść.
Widząc, iż małżonkowie zaczynają mówić parabolami, hrabia udał, że przestała go interesować ta sprawa i jął z najgłębszą uwagą i skupieniem pełnym aprobaty przyglądać się Edwardkowi, który nalewał atramentu do miseczki z wodą przeznaczoną dla ptaków.
Wiadomo ci, moja duszko, mówił tymczasem Villefort do żony, że nie lubię pozować u siebie w domu na patriarcha i że nigdy nie sądził, aby losy świata zależały od mojego skinienia głową. Niemniej poczytuję za rzecz ważną, aby w rodzinie szanowano moje decyzje. Nie dopuszczę więc, aby zdzieciniały starzec i kapryśna smarkula zniweczyli plan, który obmyśliłem już przed laty. Baron de Pinay był, jak wiesz, moim przyjacielem. Trudno o alians lepszy niżli z jego synem.
A czy wydaje ci się, że Walentyna porozumiała się z tym młodym człowiekiem? Bo w istocie zawsze była przeciwna temu zamęściu. Nie dziwiłabym się przeto, gdyby ukartowała z dziadkiem całą tę scenę, która rozegrała się przy nas.
Moja żono,
zapewniam cię, że nikt dla błahostki nie rezygnuje z 900 tysięcy franków.
Ale rok temu mój mężu chciała zrezygnować ze świata, wybierając się do klasztoru.
Mniejsza z tym, moja żono. Oświadczam ci, że ten mariaż musi dojść do skutku.
Mimo sprzeciwu twojego ojca? — zagadnęła pani de Villefort, próbując poruszyć inną strunę. — Trudny to problem. Monte Cristo udawał, że nie słucha, ale nie tracił z powyższego dialogu ani słowa.
— Moja żono
— podjął Villefort.
— Mogę powiedzieć śmiało, żem zawsze szanował ojca, gdyż naturalny afekt synowski kojarzył się u mnie z podziwem dla człowieka o nieprzeciętnym charakterze. Dlatego wreszcie, że ojciec jest osobą uświęconą z dwóch względów. Daje nam życie i włada nami. Ale dziś nie mogę już oddawać sprawiedliwości rozumowi starca, który powodując się zwykłym wspomnieniem nienawiści, jaką żywił do ojca, chciałby zaszkodzić synowi. Byłoby więc śmieszne, gdybym moje postępowanie uzależnił od jego kaprysu. Będę nadal żywił dla ojca najgłębszy szacunek. Zniosę, nie skarżąc się, presję natury pieniężnej, którą usiłuje mnie pognębić. Ale pozostanę nieugięty, a świat oceni, po czyjej stronie był zdrowy rozsądek. Tak czy inaczej, wydam córkę za barona d'Épinay, poczytując ów mariaż za korzystny i zaszczytny. No i ostatecznie wolno mi wybrać zięcia wedle mojego gustu.
Niebywałe, ozwał się hrabia, u którego Villefort szukał co chwila wzrokiem aprobaty. To pan Noirtier zamierza wydziedziczyć pannę Walentynę, bo jak pan mówisz, wychodzi ona za pana d'Épinay?
Ano tak, panie hrabio, racja, fizyka, odrzekł Villefort, wzruszając ramionami.
Taką przynajmniej rację znamy, dodała pani de Villefort.
Istotna to racja, moja żono, wierz mi, znam mojego ojca.
Nie do pojęcia. I czemuż to mój mężu pan d'Épinay jest mojemu teściowi bardziej antypatyczny niż ktokolwiek inny?
Zdaje się, wtrącił hrabia, że znam pana Franca d'Épinay. Czy to nie syn generała Quesnela, którego Karol X zrobił baronem?
Tak, tak, potwierdził Villefort.
Ależ według mnie to młodzieniec uroczy.
To tylko pretekst, jestem tego pewna, rzekła pani de Villefort. Każdy starzec kochając tyranizuje. Mój teść nie życzy sobie, aby jego wnuczka wyszła za mąż.
Ale, zagadnął Monte Cristo, czy nie wiesz pani, co zrodziło tę nienawiść?
A któż to może wiedzieć?
Czy nie jakaś antypatia natury politycznej?
Istotnie, wyjaśnił Villefort. Mój ojciec i ojciec pana d'Épinay żyli w burzliwych czasach, których ja nie pamiętam już prawie.
Czy pański ojciec nie był bonapartystą? Zagadnął hrabia. Zdaje mi się, że wspomniałeś mi pan coś o tym.
Był nade wszystko jakobinem, oświadczył Villefort, przekraczając w podnieceniu granice rozwagi. A pod togą senatorską, którą Bonaparte narzucił mu na ramiona, krył się człowiek taki sam jak przedtem. Ojciec nie spiskował nigdy w interesie cesarza, ale przeciw Bourbonom. Gdyż ojciec był tym groźny, że nie walczył nigdy dla utopii, ale dla rzeczy możliwych, aby zaś doprowadzić je do skutku, stosował straszliwe teorie góry, która nie cofała się przed niczym.
Ach, to tak, odparł Monte Cristo. Pan Noirtier i pan d'Épinay spotkali się tedy na terenie politycznym. Czy generał d'Épinay, choć służył pod Napoleonem, nie zachował na dnie serca przekonań rojalistycznych? Czy to nie jego któregoś wieczora zamordowali członkowie klubu bonapartystowskiego? Wyciągnęli go tam, poczytując za brata. Villefort spojrzał na hrabiego niemal z przerażeniem.
Czy może się mylę? Zapytał Monte Cristo.
Ależ nie, przeciwnie, ozwała się pani de Villefort. Mój mąż postanowił złączyć węzłem małżeńskim tych dwoje dzieci, aby wygasła nienawiść, która podzieliła dwa rody.
Wzniosła myśl, zawołał Monte Cristo. Myśl pełna miłosierdzia, której świat winien przyklasnąć.
Jakież by to było piękne, gdyby panna Walentyna de Villefort nazywała się panią baronową d'Épinay. Villefort zadrżał i przeszył wzrokiem hrabiego, jakby badał, co podyktowało mu te słowa. Lecz Monte Cristo uśmiechał się życzliwie, banalnie i tym więc razem bystroko prokuratora nic dojrzeć nie zdołało.
Jakoż, podjął Villefort, choć Walentyna, jeśli dziadek ją wydziedziczy, poniesie wielką stratę, nie sądzę, aby pan d'Épinay cofnął się dla pieniężnych względów. Przekona się, że może więcej jestem wart ja, który potrafię zrzec się owej sumy, aby dotrzymać danego słowa. Obliczy, że Walentyna jest i tak bogata, ma przecież majątek po matce, którym zawiadują jej dziadkowie, państwo de Saint-Méran. Bardzo oni kochają wnuczkę.
A warci są takiej miłości i takich starań, jakimi Walentyna otacza pana Noirtier, dodała prokuratorowa. Najdalej za miesiąc zjadą do Paryża, a Walentyna nie będzie już obowiązana, doznawszy takiego afrontu, przesiadywać wciąż u dziadka, jak to bywało dotąd.
Hrabia słuchał uprzejmie tych niezbyt ze sobą zharmonizowanych wypowiedzi, jakie dyktowała obojgu małżonkom zraniona ambicja i zawód finansowy.
Wydaje mi się, rzekł Monte Cristo po chwili milczenia, a z góry przepraszam za to, co powiem, wydaje mi się, że pan Noirtier, wydziedziczając wnuczkę za mariaż, jego zdaniem niewłaściwy, nie ma nic do zarzucenia naszemu kochanemu Edziowi.
Czyż to właśnie, zawołała pani de Villefort tonem, którego opisać się nie da, czyż to właśnie nie jest niesprawiedliwością, brzydką niesprawiedliwością? Czyż mój biedny Edwardek nie jest takim samym wnukiem mojego teścia jak Walentyna? A jednak, gdyby Walentyna nie wychodziła za pana d'Épinay, dziadek zapisałby jej całą fortunę. A przecież Edwardek jest dziedzicem nazwiska. Pomijając już to, że jeśli dziadek istotnie wydziedziczy Walentynę, Walentyna i tak będzie 3 razy bogatsza od brata. Po takim wyznaniu hrabia słuchał już tylko i nie powiedział nic więcej.